środku dnia.
Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Dzień dobry w nowym roku. Dziś będziemy rozmawiać o języku polskim, jak bardzo się rozwija, jakie pojawiają się w nim nowe słowa, konstrukcje zdaniowe, czy też zawsze wytrzymuje to wszystko próbę czasu. Przypomnijmy zatem młodzieżowe słowo roku. To podium. Od tego zaczniemy dzisiaj.
Śpiulkolot. Czy wie pan, co to oznacza?
Pojęcia nie mam. Przykro mi bardzo, ale nie mam pojęcia zupełnie.
Nie.
Dopiero pierwszy raz.
Tak, byłam w ogóle zdziwiona, co to znaczy, jak można coś takiego wymyślić, ale młodzież jest zdolna.
Twoja stara. To coś panu mówi? Słyszał pan takie sformułowanie?
No, znaczy to chyba, jeżeli dotyczy okresu, gdzie ja byłem, tak powiem, młodszy, to najczęściej określało się pejoratywnie albo moja dziewczyna, albo moja żona.
Taka uniwersalna obelga, która chyba w sumie nie ma nic wspólnego z niczyją matką, tylko po prostu jest jakieś takie pustosłów. Kiedy nie wiem, co powiedzieć, to w sensie na jakąś ripostę odpowiadam twoja stara.
Od pokolenia przez pokolenie zużywane to słowo, nie?
Powiedzieć, że to jest obraźliwe, to jest powiedzieć, że właściwie już nic innego nie robimy w polszczyźnie, tylko się obrażamy.
Przyznaje Bartek Chaciński, dziennikarz tygodnika Polityka i członek jury w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku.
Żeby wykreślić twoją starą, musielibyśmy wykreślić słowo starzy, które jest, powiedziałbym, używając, idąc dalej tym tropem, słowem prastary. Ja bym je uznawał w tych nowych, wszystkich nowych znaczeniach mimo wszystko za eufemizm. Jechać komuś po matce w języku polskim można bardzo wulgarnie. Język polski zna takie określenia, nie będę ich cytował.
Może nie ma fajnego wydźwięku, ale młodzież tak między sobą rozmawia.
Część jest oburzona, część jest zdziwiona, zaskoczona. Dużo się słyszy, że ktoś pierwszy słyszy o jakimś tam wyrażeniu.
Śpiulkolot jest właśnie tego typu neologizmem. Powstał na profilu Pieski Nie Kreski. To jest profil facebookowy i instagramowy. Z memami, z pieskami oczywiście. Mnie również wprawiło zaskoczenie. Ja przyznaję, że dowiedziałem się o jego istnieniu z tej pierwszej tury plebiscytu i nie sądzę, żeby metrykalnie to słowo, że tak powiem, żyło dłużej niż kilka, najwyżej kilkanaście miesięcy.
Ale miło, że tworzą takie słowa, że kombinują coś, że mają swój świat.
No i dziś taka pogoda, że takim śpiulkolotem sam jestem troszkę. Profesor Jarosław Liberek, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest ze mną w studiu. Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego śpiulkolota, bo to takie modne słowo. Ja muszę powiedzieć, że im częściej to słowo się pojawia, to tym bardziej mogę powiedzieć, że polubiłem to słowo, bo na początku to tak trochę jak jesz. Zareagowałem na to. Jaki śpiulkolot? Co to pierwsze słyszę w ogóle? No wannolot, jakaś analogia taka słaba trochę.
Podchodził pan redaktor do tego słowa jak pies do jeża, skoro nawiązujemy do starego określenia XIX-wiecznego.
Dziękuję za poprawienie mi tutaj.
Tak się kiedyś mówiło, ale to właśnie tak, taki miało to sens. Oczywiście śpiulkolot, jak na końcu słuchacze usłyszeli, żywot będzie miał zapewne krótki, ale to, co na końcu pan redaktor z kolei powiedział, im częściej go słyszę, tym coraz bardziej się do niego przyzwyczają. Tak właśnie działa język. Nawet najbardziej skomplikowane słowo, ośmiosylabowe, sześciosylabowe, wydawać by się mogło pokrętne, nieporęczne w codziennym użyciu. Ale jak będziemy na zasadzie paradoksu, czy jakiejś tandetnej propagandy miliony razy dziennie ludziom powtarzali, to w końcu coś z tym się stanie. Wydeptywanie ścieżek zawsze się kończy w taki właśnie sposób, że ta ścieżka prędzej czy później powstanie.
Także mamy śpiulkolot, proszę państwa. Aha, w ogóle co to jest ten śpiulkolot? Czy to udało się ustalić?
Po prostu chyba łóżko z takim nacechowaniem stylistycznym, bardzo wygodne, odlotowe łóżko, które jest aż tak dobre, że się nie chce nigdy z niego wychodzić. Chce się tylko śpiulkolotać, aż... Nie wiem, jak długo.
No i teraz mieliśmy to słowo na drugim miejscu, to była naura. I na trzecim miejscu twoja stara. Jedno z najbardziej kontrowersyjnych słów roku, no ale zacznijmy od tej naury. To takie nara?
To oczywiście jest nara. Kiedyś mówiono nerki, czyli zaczęło się od narazie, potem były nerki, potem była nara.
Narka.
A teraz jest narka, nerki też były, narty też były. Tak przekształcano ten wyraz. A teraz mamy naurę, przy czym to przekształcenie polega również na specyficznym wymawianiu takim angielskim. Ja chyba tego nie zademonstruję. Nie dlatego, że w ogóle nie władam angielskim, tylko musiałbym mieć 15 lat i taką specyficzną wymowę. Chyba tego nie zaprezentuję.
Naura?
Może. Niektórzy piszą przez ły, niektórzy n, a, u,
tak
ra, a niektórzy
troszeczkę...
naura.
Może państwo będą wiedzieli, jak to powiedzieć, to za chwilę poprosimy telefony. No i to trzecie miejsce, twoja stara. Czy to jest takie określenie bardzo pejoratywne i niekulturalne trochę, można powiedzieć, którego się używało, że a jak ty coś, to w odpowiedzi się mówiło chyba twoja stara, tak?
Tak jest dzisiaj. Oczywiście określenie ma co najmniej kilkadziesiąt lat, bo mówiło się tak o rodzicach, twój stary i twoja stara, czyli wapniaki, ale to jest kilkadziesiąt lat wstecz. Natomiast teraz twoja stara to nie tylko matka, tak, mama czy mamusia, ale również wulgarna odpowiedź spadaj na drzewo, turlaj drobca do Betlejem, jakby powiedzieli 10 lat temu młodsi, i z podtekstem jeszcze seksualnym, nieraz obscenicznym, że wal się ty taki owaki, bo twoja stara i tak dalej, i tak dalej. I nie będę wyjaśniał tych powiązań seksualnych, bo są bardzo obsceniczne.
To nie używamy, proszę państwa, tego słowa roku. Chociaż przyznam się państwu, że jak słucham mojej córki, to ona w ogóle nie używa takich słów. I to jest ciekawe, bo te plebiscyty zawsze są dziwne. I o ile na przykład w 2018 roku wygrało słowo dzban, przed audycją z panem profesorem rozmawialiśmy i zgodziliśmy się co do tego, że to było rzeczywiście oryginalne, trochę śmieszne, wniosło coś do języka i co ciekawe, to słowo do dzisiaj funkcjonuje.
Funkcjonuje, przyjęło się, jest jednosylabowe, takie dźwięczne, dosadne, a tym to wykorzystuje język potoczny. Przy czym należy podkreślić, że przeprowadziłem szybki research, jakby teraz powiedzieli, i gdy 3 lata temu to słowo wygrało, to znalazłem potwierdzenia tego typu pod koniec lat 90. A zatem dzban to nie jest wymysł youtubera Klocucha, jak twierdzili niektórzy, absolutnie, bo dzban funkcjonował już w latach 90. w tym właśnie znaczeniu. Oznaczał takiego byle kogo. A teraz jest to dosadnie po prostu głupek taki, co się nadaje najwyżej do pchania karuzeli, tarcia chrzanu albo do niczego.
No, nikogo oczywiście, proszę państwa, nie obrażamy. I teraz, co ciekawe, alternatywka, która 2 lata temu wygrała, doczekała się męskiej wersji i to jest alternator. Czy panu profesorowi podoba się taka zabawa językiem, gdzie właściwie no, używamy już naprawdę kalek takich trochę już zjechanych?
To się zgadza, bo ten alternator to jest kolejny przykład takiego przedmiotowego traktowania człowieka, bo oczywiście na ator to kończą się różne urządzenia, maszyny. W języku polskim zazwyczaj są to pożyczki. Ale tak to już jest. Zauważam jednak w tym zjawisku dużo dystansu i żartu. Jeżeli ten dystans i żart się utrzymuje, jeżeli to jest świadome używanie wyrazów typu alternator i puszczamy jednocześnie oko do naszego rozmówcy, to znaczy, że się wspólnie bawimy językiem. Natomiast problem może się pojawić wtedy, jeżeli ktoś nie ma tej wyższej świadomości używania języka, używa tego na poważnie, w znaczeniu dosłownym, po to, żeby kogoś obrazić. O, to wtedy niestety będzie problem, kolejny przejaw agresji językowej, której to agresji mamy tak dużo, że nie należałoby jej jeszcze powiększać.
To poruszył pan problem, o którym chciałem za chwilę, ale skoro już wywołany jest to, no właśnie agresja, bo kiedy wejdziemy na fora, takie nawet nie jakieś zamknięte na jakichś portalach dziwnych, tylko nawet na tych takich, powiedzmy, w miarę dostępnych, no to bluzgi, jakie tam idą, no tak...
No powszechne. Czytam te fora z obowiązku zawodowego, bo oprócz czytania Prusa, mojej miłości od początku świata, o nim pisałem pracę magisterską, potem artykuły i uważam, że Lalka to jest najlepsza polska powieść. A więc oprócz czytania Prusa czy Marii Dąbrowskiej muszę też czytać współczesne fora i wiem, co się tam dzieje. I rzeczywiście jest tego bardzo dużo. To przypomina taką rurę kanalizacyjną czy szambo. I powoli stajemy się na tyle gruboskórni, że chyba nie zauważamy, jak wysoki jest to poziom agresji. Agresja pojawia się w najróżniejszych sytuacjach i miejscach naszego życia. Nie da się tego, to jest moje zdanie. Nie ma możliwości, aby zatrzymać tę dużą falę agresji, chyba że zaczniemy edukować od przedszkola do opola.
Ale to tak. Kogo? Kogo? To dzieci, które teraz chodzą, a te te, które już...
Tak. Językoznawcy są dość bezradni, muszę powiedzieć. Może to bardziej psychologowie i psychiatrzy powinni się tym problemem zająć.
No, a może jednak filtry jakieś powinny być stosowane?
Myśli tak, pan, żeby są to takie pomogło? Próby. Moi koledzy lingwiści komputerowi z UAM-u podejmowali już takie próby i podejmują, aby zakładać specjalne filtry, ale zawsze się pojawi ktoś, kto powie, że wolność słowa i nie można wprowadzać tego typu cenzury.
Słowa, a nie bluzgi.
Ale nie wulgaryzmu, tak, tak, rzeczywiście. Ale wulgaryzm to rzeczywiście powinien być nazwany pustym słowem, bo on jest tylko czystą agresją, tak? Co znaczy, niektóre wulgaryzmy nic nie znaczą, są tylko czystą agresją.
No to jest tak,
agresją.
Jakbyśmy komuś w nos strzelili po prostu. To,
uderzyli
to jest wolność słowa, to słaba,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
No chyba, że się, proszę państwa, starzejemy. 618-654-654, gdyby państwo chcieli, to zachęcam. A propos takiego słowa, które kiedyś było takim, powiedzmy, miękkim atakiem muka. Bo było takie, prawda, że się komuś mukę dawało, to teraz właśnie też w młodzieżowym języku jest określenie pewnej sytuacji, która okazała się niespodziewanie niekorzystna lub zła, czyli zmieniło to trochę kontekst, ale jakby pozostało to znaczenie, że to jest jakiś taka strzał.
I to jest ciekawy przykład, bo pokazuje, że w języku nic nie ginie. Otóż wyjaśnię, chyba się niewiele pomylę, że muka funkcjonowała już w języku młodzieżowym w latach 70. Mhm. A może nawet nieco wcześniej. Proszę zobaczyć, po 50 latach muka wraca w nieco innym znaczeniu. Takie to są różne powroty dziwne w języku. Podobnie jak ten dzban wrócił w nieco innej...
No bo fajne słowo, muka fajnie brzmi. Jest takie...
Dwusylabowe, idealne. Bo trzy sylaby to już troszeczkę za dużo.
Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Witamy również.
Powiem tak, jeżeli chodzi o Bolesława Prusa, to akurat mam całe... pierwsze powojenne wydanie wszystkich dzieł Prusa pod redakcją profesora Szejkowskiego z Poznania. I mam coś takiego.
Tak, tu pracował przez dłuższy czas, wykształcił uczniów, którzy do tej pory zajmują się Prusem, a nawet już prawnuków pewnie się doczekał w Poznaniu, profesor Szejkowski.
To był uczeń mojego dziadka, no ale pomijając, ja bym bardzo prosił, żeby ktoś w radiu czy gdzieś... powiedział, że jeżeli ktoś chce powiedzieć zdanie, proszę przekazać coś tam koleżankom i kolegom, a nie koleżankom i kolegom, albo nie rozumiem tego, no przecież mnie coś takiego do szału doprowadza. Nie rozumiem, nie rozumiem, tylko nie rozumiem. No to jest tragedia, że ludzie po prostu nie potrafią pisać ani mówić w tym.
Mówimy o trzeciej osobie, tak? Że po prostu nie rozumie, tak?
Tak.
Że
nie mówię, zamiast nie rozumiem, no to mówi, pisze, co najgorsze, że piszą. Nie rozumiem. Proszę przekazać koleżankom i kolegom.
Tak.
Bo po prostu.
Osoby szczególnie mieszkające w Poznaniu, w Wielkopolsce boją się mówić, że tramwaje jeżdżą drogą okrężną, więc uciekając od tego mówią oczywiście koleżankom, kolegom, tymczasem to jest celownik liczby mnogiej, a zatem
no,
koleż...
No właśnie o to chodzi. Ja kiedyś miałem taką po prostu awanturę, jeszcze jak pracowałem, bo zwróciłem, bo mi kolega informatyk przekazał taką informację, że coś tam zostało przekazane nielegalnie osobą trzecim, tak? No i taki komunikat tam nam powiedział, no bo ją zwróciłem uwagę, to on się strasznie obraził, że po prostu mu zwracał
uwagę. Te cechy o podłożu dialektalnym, akurat to, co pan zapytał, ma podłoże dialektalne, one siedzą bardzo głęboko w świadomości, ale powoli się wycofują z Poznania i z Wielkopolski, więc no następne pokolenia już tych problemów mieć nie powinno.
Natomiast jeżeli chodzi o te różne młodzieżowe sformułowania. Ja mam wnuka takiego nastolatka i on, nie słyszałem, żeby się posługiwał słowem ściurkolot, czy tam...
Nie pan jeden.
Nie słyszałem tego, nie?
Słowo sztucznie wprowadzone, tak. Sztucznie wprowadzone i sztucznie promowane ma małe szanse na upowszechnienie się, chociaż kto wie.
No i teraz, proszę państwa, mamy jeszcze jeden plebiscyt, który zakończył się w Sylwestra, bo do 31 grudnia można było głosować, ale zanim o tym, to pani Ania, bo skoro pani Ania dzwoni, to odbierzemy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla panów i dla wszystkich.
Dziękuję.
Skoro pierwszy raz dzwonię.
Witamy po raz pierwszy w nowym roku.
To już o północy. nocy, w Sylwestra. Tutaj odnośnie tego, co pan przed chwileczką mówił, ja sobie jakiś czas temu uświadomiłam, bo też mnie to strasznie drażni, na przykład na kazaniach, jak czasami się słyszy, jak księża czasami mówią, bo to akurat wtedy zwróciłam uwagę na to. Ale pan Sławek z panią Anią przed południem kiedyś właśnie na ten temat mówili i mówili właśnie o samogłoskach i o tych dźwiękach nosowych wszystkich, że niektórzy po prostu tak jakby nawet nie umieli, na przykład, że zrobiło się ciemno, że po prostu te osoby nie umieją wypowiedzieć tego e, tylko mówią m, zrobiło się ciemno i że tu jest też taki problem.
Proces trwa co najmniej kilkadziesięcioleci. Coś z polskimi samogłoskami nosowymi się dzieje on. One są inaczej wymawiane na wschodzie, siedzą, robią, widzą, jedzą. No. Inaczej w Poznaniu siedzą, słuchają. Robią, idą, słuchają, tak. Jeszcze inaczej na Mazowszu. Bywa to bardzo różnie. Prawdopodobnie zmierza to w tym kierunku, aby za kilka pokoleń one się zupełnie z języka niejako wypisały, bo w innych językach słowiańskich w zasadzie takich samogłosek nosowych to już w zasadzie nie ma.
Czyli co, nie będzie?
Być może nie będzie, bo sprawiają kłopot artykulacyjny.
Czyli będziemy słuchają, będziemy mówić?
Albo słuchają. Raczej pójdzie to w kierunku słuchają. W tym kierunku być może to pójdzie. Nie tak na sposób wschodni, jak w Lublinie można usłyszeć, wśród lubelaków, jak oni to mówią, lubelniaków, lubelaków, czyli siedzą, robią, widzą. Może siedzą, robią, bo to jest łatwiejsze do wymówienia. Ale ten proces będzie trwał jeszcze kilka pokoleń. To nie tak łatwo.
Czyli nie musimy się jeszcze aż tak bardzo przyzwyczaić.
Jeszcze się proszę nie przyzwyczajać do tych nowych form. Trenować staranną artykulację widzą, robią z lekką nosowością. Natomiast co do nosówki przedniej, to po prostu bez nosowości widzę, siedzę, robię, bo to widzę, siedzę albo siedzimy. To też jest właśnie taka hiperpoprawność. Ucieczka od ewentualnego błędu i wpadanie w jeszcze większy błąd, czyli tak zwany wielbłąd.
Czyli hiperpoprawność i te proporcje jednak trzeba tutaj trochę tak. Między jednym a drugim. Pani Aniu.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo trafiłam, znaczy od jakiegoś czasu nie ma, w Polsce już nie ma antyterrorystów, tylko zauważam, że są kontrterroryści. I czy to jest już teraz się tak zmieniło, bo i w książkach, i w jakichś tam czasopismach, i w wiadomościach, bardzo często w ogóle nie ma, w serialach na przykład jakichś tam, już nie mówią antyterroryści, że tam wyskakują, tylko kontrterroryści.
Historia jest taka, pani Anno, historia jest taka. Najpierw był polski przedrostek przeciw, był więc przeciwpożarowy. Potem pojawił się obcy przyrostek antypożarowy, a teraz jest nawet kontrpożarowy. I to jest przypadek antyterrorystów. Przy czym nie było przeciwterrorystów, bo w czasach, kiedy przeciw było używane, to jeszcze przeciwterrorystów w Polsce nie było. Pojawili się od razu antyterroryści, a teraz to są kontrterroryści. Taka wymiana stylistyczna pod wpływem języka obcego, która niczemu nie służy, jest taką zabawą formalną, a znaczenie ciągle pozostaje to samo.
No, ale kontrreformacja była na początku, nie antyreformacja.
Zgadza się. No, tak. To przykład specyficzny, pożyczony w całości z zagranicy.
Zresztą jak to powiedzieć, kontrterroryści to się można udławić.
No właśnie,
to ćwiczenia artykulacyjne dla obcokrajowców. Szczep Rzeszynie pytanie... kontrterroryści.
Brzmiał w Trzcinie.
Ostatnie pytanie, korzystając, że pan profesor jest w studiu, bo bardzo bym prosiła, żeby pan częściej był, bo zawsze jest coś nasuwa. W książce lektor, słucham audiobooków i typowo polska książka, polskie nazwiska, a lektorka czyta profiler. Nie profiler, tylko właśnie profiler. Czy tak powinno się wtedy czytać, czy normalnie czytać
pani
to po polsku?
Puszkę.
Tak, puszkę z Pandorą, jak powiedzieliby niektórzy. Chociaż w oryginalnym tłumaczeniu być może była to beczka albo skrzynka. Utrwaliło się w polskiej frazeologii puszka i tak już zostało. Oczywiście, że profiler jest wymową zbliżoną bardziej do angielskiego. Bardziej, co nie znaczy, że oryginalną, a profiler oczywiście nie. To jest taki przypadek Biden czy Biden mówić.
No ale właśnie, brać z języka angielskiego od pisowni słów, czy jednak od wymowy słów? Bo tu jest ten problem.
To jest ten problem. Jestem za stosunkowo szybką polonizacją i wymawianiową, i ortograficzną wyrazów, a więc ketchup należało od razu pisać ketchup. Przez czy, a nie męczyć się 30 12 lat i pisać ketchup oraz wymawiać ketchup. Tak. I należało od razu
komputer,
pisać.
A nie komputer.
Tak, zgadza się. Więc Biden, podejrzewam, że i tak zwycięży. Profile prędzej czy później zwycięży. Tak jak zwyciężył nie e-mail, tylko mail po prostu tak. I piszemy go po naszemu. Tak jak już nie mówimy, nie wiem, komputer, pan redaktor przypomniał. Rzeczywiście, komputer, potem komputer, a potem po prostu komputer i pisownia przez C też zniknęła. One prędzej czy później się spolonizują.
Pani Aniu, dziękujemy bardzo za pytanie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kolejny telefon. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panu, ale przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich i dla państwa,
bardzo
i dla słuchaczy.
Dziękujemy i również dla pani.
Dla wszystkich. Mam takie pytanie, bo tak słuchając radia i nie tylko państwa audycji, ale w wielu różnych audycjach, ja dostaję po prostu białej gorączki. I całe życie uczyłam się, no przynajmniej młode życie, że temperaturę mamy w stopniach Celsjusza. A ostatnio słyszę cały czas, że mamy 5 kresek powyżej zera, 4 kreski powyżej zera. Chciałam zapytać, czy to jest poprawne, czy to po prostu jest takie, że to, no nie wiem, nie wiem, to ta skala obecnie działa.
To jest powiedzenie tego samego, tylko trochę inaczej, w sensie gramatycznym. Obie formy są oczywiście zgodne z polską normą. Zastanawiam się, dlaczego Celsjusz znika, a wolą niektórzy, na przykład dziennikarze, pogodynki i
pogodynki. Szukają innych określeń na to samo, żeby nie mówić tak samo.
Żeby nie mówić tak samo, a może to jest ucieczka od Celsjusza, który się trudniej wymawia niż kreski, które się łatwiej wymawiają? Może, kto wie.
Czyli po prostu jest to poprawne. Na
tak, no, oczywiście. Tylko to jest taka nowa maniera stylistyczna. Tak jak te chłodne masy powietrza, które napływają z północy, jakby nie mogłoby po prostu się ochłodzić.
No właśnie, bo szczerze mówiąc, naprawdę mnie to bardzo drażni, no ale próbuję
maniera stylistyczna. Maniera, tak.
Próbuję się przyzwyczaić, ale jakoś do tego nie mogę chyba już nie ten bieg na przyzwyczajanie.
Bardzo pani dziękujemy za pytanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Witam panią Małgorzatę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pozdrawiam wszystkich z nowym rokiem, chociaż już jest kilka dni po, ale wszystkiego najlepszego. A ja z takim zapytaniem, jak słucham w radiu i w telewizji, to ciągle mówią to dziennikarze, że w cudzysłowiu, że to mówią w cudzysłowiu. Ja mówię, że to najłatwiej, przepraszam, mogę powiedzieć brzydki wyraz?
Nie. Zależy jaki, ale...
Że jest tak.
Ja wiem pani, jakie słowo pani chce powiedzieć, bo tak, powinno się mówić w cudzysłowie, natomiast jest na cztery litery takie słowo, które tutaj świetnie brzmi w tej...
Zdecydowanie jest to świetnie. I tak samo teraz był okres świąt, to wszyscy mówią pomarańcza, bo pomarańcza jest prawidłowy, a tak mówili pomarańczko
to ja ze szkoły pamiętam jeszcze, jak nie było.
No właśnie.
To wtedy można było mówić.
Tak łatwo, bo jest ta cytrynka i ta pomarańczka i to już wtedy łatwiej zapamiętać po prostu, a odmienia się jak opończe, a opończe to już nikt nie pomyli.
Pani Małgorzato, pięknie dziękujemy. Panie profesorze, czy to cudzysłów on się już tak nie jest jak z włączaniem?
To podobna sytuacja jak z tym włączaniem, bo to jest półgłoski wargowe sprawiają problem w odmianie i to w cudzysłowiu się często zdarza. Oczywiście można zapamiętać, że przecież nie mówimy, że wrowiu, tylko wrowie.
W związku z tym ładniejsze słowo znalazł.
Tak, wrowie, a nie w cudzysłowie. No w związku z tym musi być to w cudzysłowie, ale jestem tu sceptyczny, bo przyjmuję do wiadomości, że parę milionów Polaków mówi w cudzysłowiu i to tak już chyba powinno zostać.
618-654-654. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, profesorowi.
Dzień dobry.
Kiedyś jak prowadził pan audycję, to zawsze mówił na moją córkę, nasza rekordista Ania B. Pan sobie kojarzy to. Jestem tatą. Ja chciałem zapytać, czy forma męska powinna być używana do tytułów zawodowych, czyli nie pani psycholog, nie pani psycholożka, czy to jest prawidłowo? I wyrażenie się mi. Wydaje się mi, a niektórzy mówią, wydaje się mi się. które sprawiło właśnie, czy te misie, czy to odwrotnie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję. Z nazwami, tytułami kobiet to jest problem od kilkudziesięcioleci, bardzo istotny, chociaż on się zaczął jeszcze w latach 40. i 50. Taka jest historia. Pierwsze formy żeńskie pojawiły się już jednak w dwudziestoleciu międzywojennym. Po II wojnie światowej problem nieco nabrzmiał, a teraz jest bardzo często rozważany. I nieodmiennie odpowiadam w tej sprawie tak samo. To znaczy, jeżeli ileś milionów Polaków będzie konsekwentnie mówiło architektka, psycholożka, adwokatka, mecenaska, to ja stwierdzę, że zmienił się polski zwyczaj językowy i te formy powinny wejść do słownika poprawnej polszczyzny, do wszelkich innych poradników i mogą być używane. Natomiast jeżeli zwyczaj obejmuje małe grupy jest ten zwyczaj niejako sztucznie wprowadzany do obiegu pod wpływem takich czy innych poglądów politycznych albo jeszcze z jakiegoś innego powodu, to oczywiście będę rozkładał ręce i mówił, że nie ma takiego zwyczaju. Bo w niektórych opracowaniach językoznawczych mówi się, że zwyczaj musi objąć 60% Polaków, aby można mówić, że jest trwały. A niektórzy językoznawcy twierdzą, że musi być powyżej 90%, aby usankcjonować dany zwyczaj. Tu natomiast mamy do czynienia z czymś, co jest, jakby powiedzieli młodzi, bardzo niszowe. Mam nadzieję, że
i same kobiety czasem się buntują i one nie chcą, aby używać feminatywów.
A to jest osobny problem, czy wszystkie kobiety by chciały, aby tak wyrażać się w stosunku do nich. Tak. A więc jeżeli wszyscy Polacy zaczną używać tytułów zawodowych kobiet, tak jak pan powiedział, to ja wtedy powiem tak. Skoro te kwiaty, te rośliny wyrosły w lesie językowym, należy je zaakceptować. Jeżeli są sztucznie sadzone i sztucznie nawożone i nie chcą mimo wszystko rosnąć, to znaczy, że zwyczaj się nie chce zmienić. Wydaje się mi, to są formy oczywiście bardzo potoczne w tekście pisanym, nie powinny być stosowane. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się. Podamy stary przykład lat 50. jeszcze bodajże, gdzie było się na końcu zdania. Trzeba to się chować trochę wcześniej.
Dobrze pamiętam, bo mi pani w podstawówce uczyła, że nie wolno się na końcu zdania pisać.
Zgadza się. Profesor Miodek poświęcił temu kilka swoich programów i mówił, że się nigdy nie powinno być na końcu. Ale podał też ten przykład. Reklamacji nie uwzględnia się, rozłożył ręce i powiedział, skoro od kilkudziesięciu lat wszędzie to wisi, to cóż mamy z tym zrobić?
Pani Czesławo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Swoim dzieciom, żeby nie mówiły w cudzysłowiu, to zapytałam, czy mówią w dupiu.
Pani Czesława powiedziała to słowo...
W dupiu,
tak. No, ale to jest jedyny sposób na to, żeby zaczęli myśleć o tym, co mówią. Mnie języka polskiego uczyła baronowa wśród polonistów, pani Zofia i Dalia Jerzyna. I ona od nas wymagała, że nie mówi się huta, tylko huta. Mówię herbata. Używam końcówek on. To jest szacunek i dla języka, i dla słuchacza.
Zgadza się. Nawet jeżeli pewne formy uznamy dziś za nieco przestarzałe, odchodzące w przeszłość, to tu wartością nadrzędną jest świadomość językowa, dbałość o język, dbałość o odbiorcę. I czy ta dbałość polega na używaniu takich czy innych form, to czasami staje się to nieco drugorzędne, bo to ten namysł nad komunikacją i językiem, abyśmy się porozumieli, jest wartością rzeczywiście bardzo istotną, bo język jest czymś dla nas takim jak, nie wiem, zabytek kultury materialnej, a to jest zabytek kultury duchowej i trzeba o niego dbać.
Pani Czesławo.
Wydaje mi się, że to jednak w szkole powinien być kładziony większy nakład, nacisk na to, jak się mówi, co się mówi. Potem słucham polityków i naprawdę nie słucham treści, tylko poprawiam ich błędy językowe. Ja jestem rolnik. Nie jestem rolnik z wykształcenia.
Uprawia pani język, to jest kultura, to jest stare greckie i łacińskie znaczenie słowa kultura, uprawa. I dlatego mówimy kultura języka, czyli uprawa języka, dbałość o język. Taki jest źródło słów.
Pani Czesławo, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo już pan Krzysztof w kolejce czeka. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry. I dzień dobry raz jeszcze. Witam i słuchaczy, i państwa w studiu. Chciałem zadać takie pytania, dwa w zasadzie. Mhm. Chodzi mi o słowo postać. Jak powinno brzmieć to słowo w zdaniu, że na przykład aktor X odgrywa postaci bliźniaków czy postaci bliźniaków? To jest jedno. A drugie z pytań, kiedy przewiduje pan profesor uzamkniętego, tak zwanego okreskowanego i zwykłego, czy RZ, RZ, CHH, czy w ogóle...
Polski.
Aha.
Granatów.
Takie pytanie.
Na których się często można wyłożyć.
Tak. Cóż, w słownikach, wydawnictwach poprawnościowych preferuje się formę postacie, i ona zazwyczaj jest tu stawiana na pierwszym miejscu, natomiast w języku potocznym panuje dość duże zamieszanie postaci. Zamiennie Polacy używają tych form ze wskazaniem na postaci.
One są
tak jak śmiecie i śmieci. Niektórzy śmiecie wyrzucają, a inni śmieci wyrzucają. A zatem są to swoiste warianty, chociaż tak jak mówię, preferują językoznawcy niektórzy formę postacie. Co do RZ z kreską, to cóż, była taka próba, profesor Bronisław Wrocławski w latach 80., a może nieco wcześniej, zaproponował taką reformę ortografii. Piszemy tak, jak słyszymy. Nie ma RZ, nie ma CH.
Ale jak słyszymy? Słyszymy otwarte, czy słyszymy uzamknięte?
Zawsze otwarte. Aha. I jedno ży. W związku z tym, gdyby tak zreformować polską ortografię, to tak. Czy błędy ortograficzne by zginęły? Nie, bo każdy mówiłby inaczej. Tak, jeden by powiedział siedzą, a inni by powiedzieli siedzą. Albo jeszcze siedzą i byłby problem jeszcze większy. Te skamieliny językowe zostaną, na razie nie ma szans na likwidację.
Ja sobie tak tylko pomyślałem, jakbyśmy czytali książki, gdyby usunąć właśnie te polskie uzamknięte, no to ósemka
czy
złotwarte.
Była szansa kilka wieków temu.
Myśmy się zastanawiali, co to słowo.
Nie zlikwidowano RZ w wieku XV, a należało to zrobić wtedy. Nie zlikwidowano tego okreskowanego w wieku gdzieś tam XIX, kiedy zmieniała się wymowa. Zostały te skamieliny językowe do dziś, a teraz już nie ma szans. Najdłużej utrzymywało się H dźwięczne.
Aczkolwiek Niemcy chyba pozbyli się tego S, takiego starodawnego.
Tak. Czasami się niektóre nacje reformują trochę swoją ortografię, ale to głównie te nacje, które mają bardziej skomplikowaną, bo my narzekamy na polską ortografię, ale co mają powiedzieć Francuzi albo Anglicy?
Albo Norwegowie, gdzie oni mają samogłosek więcej chyba niż spółgłosek.
Oczywiście, nie mówiąc o Chińczykach.
Panie Krzysztofie, dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Panie Wojciechu,
pozdrawiam.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, jak właściwie się mówi? Czy moim gościem była pani, czy moją gościnią była pani?
Zależy, kto był gościem.
Sprawa, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jak się nazywa ktoś, kto gra na takim instrumencie jak ukulele?
Ukulele.
Zaraz wymyślimy.
Będziemy nie tyle wymyślali i powiemy, że osoba grająca na ukulele, nie przypominam sobie, aby gdzieś ktoś użył takiej formy, która by nawiązywała do, nie wiem, gitarzysta, saksofonista, ukulelista. Po prostu osoba grająca na ukulele zwyczaj się nie utrwalił, bo gitarzysta, saksofonista to formy często używane, a ukulele bardzo rzadko, w związku z tym nie utrwalił się zwyczaj. Gościnia, oczywiście, że gościem była, a nie gościnią była. Gościnia jest to forma sztucznie wprowadzona do języka. Na razie nie widać, aby miała jakiekolwiek szanse na utrwalenie się, a podstawą języka i normy jest zwyczaj.
To jest to, co mówiliśmy na początku, tak, że niektóre słowa po prostu dziwnie brzmią i to chyba jest ten problem.
Jest też zięcinia, powiem panu dodatkowo. Tak, zięcinia. To dotyczy zupełnie jeszcze innej sytuacji. No i wiele innych dziwnych się czasami tworzy. Nie mają na razie szans. Zobaczymy, co potem.
No właśnie, słyszałem w radiu, bo jeden z redaktorów, nie będę mówił jakiego radia, zawsze mówi, jeśli ma kobietę u siebie, mówi, moją gościnią jest taka i taka pani.
Jeżeli ta pani jest z lewicy, to wtedy na pewno, bo jeżeli jest z PiSu, to na pewno tak nie powie.
To kryją się za tym pewne względy, które pan redaktor właśnie wyjaśnił i one nie powinny decydować o rozwoju zwyczaju językowego.
Będziemy musieli się pytać, jakie ma poglądy, żeby go przedstawiać. No cóż, proszę państwa. Panie Wojtku, dziękuję bardzo.
Ja również, kłaniam
wszystkiego
się.
Dobrego. Pozdrawiam. 618654654. Ostatnia okazja, żeby zadzwonić. Panie profesorze, jeszcze takie fajne się pojawiły nowe słowa, bo jeszcze mam tutaj wypisanych ich trochę. Na przykład Nosacz, który jest...
A, bohater memów?
To jest ten zagrożony gatunek małpy, taki słynny, a natomiast u nas w takim potocznym, to jest taki stereotypowy Polak, oszczędzający na czym się da, albo też...
Taka nowa odmiana Janusza?
No tak, właśnie. Aha. To jest właśnie ten. I to jest też jedno ze słów, które w tym roku ma być tym jednym ze słów roku. Co ciekawe, najczęściej pojawiające się słowa w 2021 roku to jest szczepienie, reasumpcja, mutacja, gdy chodzi o wirusa, czy też cnota niewieścia.
Oczywiście.
Także są modne słowa.
Odpowiedzieliśmy na pewne bardzo ważne pytanie, czy takie plebiscyty, gdzie się promuje pewne słowa, mają sens, gdy tymczasem zwyczaj idzie swoimi drogami. Pan redaktor podał te słowa, które są najczęściej używane, a oprócz tych dodałbym takie jak koronawirus, koronaświrus, koronaparty, koronakofi, zaszczepy, nieszczepy, wyszczepy, keczup, keczupować, czyli szczepić. To są słowa bardzo często teraz używane, różne nacechowania stylistyczne mają i różny poziom złośliwości, że tak powiem, ale one są używane. Nie śpiul, kolot, czy jakaś tam naura, tylko właśnie te słowa.
A spotkał się pan profesor z określeniem zapreparatować?
Też. Aha, bo to jest preparat, a nie lek.
To wynika z tego, że algorytmy YouTube'a wychwytują tego typu określenia i potem blokują na przykład strony, które szerzą fake newsy i dlatego używa się zupełnie innych słów, żeby to ominąć. No to są takie zabiegi.
A ten fake news to też bardzo popularne słowo, bardzo. Ale ma ono tak już prawie 10 lat chyba.
I chyba się nie dorobimy polskiej wersji.
Chyba nie. Chociaż niektórzy próbują mówić kłamstwo, blaga, bójda na resorach, ale no to nie oddaje, jest. Nie oddaje.
Fake news jest takim mocnym właśnie to brzmienie, proszę Państwa.
Fake news. Dwie sylaby, dosadne, poręczne i często używane. Takimi prawami rządzi się język. Tu wygrywa, jak się kiedyś, jakby powiedział ekonomista, gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. I tu właśnie o to chodzi.
Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Ja tak na szybko chciałem tylko się spytać, bo teraz rzadko kiedy się słyszy słowo dlaczego, tylko czemu, czemu, czemu i czemu.
To taki skrót chyba jest nieelegancki, panie profesorze.
No nie elegancki, bo czemu, czemu, czemu? No, dla mnie to już...
Czemu nie ma dżemu? To.
Czemu
to
nie ma dżemu?
A to chciałem właśnie to powiedzieć. No, ja zawsze mówię, dlaczego tam idziesz, dlaczego to zrobiłeś, a teraz wtedy cały czas czemu, czemu i czemu. W całej telewizji gdziekolwiek, no wszyscy tak mówią.
I tak to już właśnie jest, dlaczego ma trzy sylaby, czemu ma dwie sylaby i w języku potocznym mówionym, czemu jest poręczniejsze w użyciu. Tak to Polak powie, ale zgadzam się z panem, że w sytuacjach, kiedy wymagana jest większa staranność językowa, wtedy, kiedy piszemy, nie wolno zapominać o dlaczego, nie wolno eliminować tego słowa z naszego języka. Dlaczego, dlaczego jest tak rzadko używane?
To jest taki rusycyzm. Paciemu, paciemu.
Być może, ale te wpływy rosyjskie już od dłuższego czasu nie są odczuwane w języku polskim, ale no, wyraz się utrzymuje. To jest coś takiego jak ty, póki co. Podobno jest to kalka rosyjskiego pokaż to, kalka sprzed wielu, wielu dziesięciolecia, do tej pory się trzyma i przydaje nam się dość często.
Ale unikajmy, bo to tak chyba niezbyt ładne. Czemuż to lepiej?
Czemuż to? A dlaczegoż?
Właśnie te archaizmy czasami są fajne, takie kiedy się wyciąga.
Jeżeli dobrze żartujemy, oczywiście, że tak. Dobry żart tym wart, a dobry...
Na przykład zacny też się pojawił, taki archaizm trochę. I tak. To jest takie nowe. I teraz też inne znaczenie troszkę ma. Młodzież używa zacny na przykład. Coś.
Zgadza się. Często z takim... Takimi sytuacjami się spotykam, że wyrazy wracają niekoniecznie po 50 latach, czy po 20 jak dzban, albo ta muka po 50, czasami wyrazy wracają po 100 latach, albo po 200, ale nie, ponieważ nie wchodzi się nigdy dwa razy do tej samej wody, więc ten wyraz przywrócony po 100 latach zawsze znaczy trochę inaczej, ma inne nacechowanie, inne emocje. Tak to już bywa.
Panie Piotrze, panie Ryszardzie, dziękujemy i pan Piotr.
Witam panów. Chciałem też zwrócić uwagę na nadużywane słowo narracja. Gdzie się człowiek nie ruszy, za przeproszeniem, wszędzie narracja, narracja, narracja. No, wczoraj słuchałem audycji, pani doktor występowała i mówi narracja Putina, potem powiedziała, że polityka Putina, potem stwierdziła, że jakieś tam jeszcze inne...
Zgadzam się z panem Piotrem. Panie Piotrze, zgadzam się w 100%. Mnie ten wyraz też irytuje.
Miał suszkę, to ją nazwę narracja. Chodzi po lesie, będę narracja.
Tak, dobre imię dla dziewczynki.
To tak jak z nadzieją.
Dla pieska.
To narrator.
Chciałem nawiązać do Barei.
Kiedyś, tylko wtrącę jeszcze jedną rzecz. Kiedyś zadzwoniłem, kiedy po raz pierwszy zacząłem słuchać Radia Poznań i rozmawiałem akurat z panem Sławomirem Wajewym i poza anteną wyraziłem swój podziw i radość z czystego języka, którym się posługują panowie redaktorzy i panie również w radiu. Pan się zapytał, czy jestem w stanie to powtórzyć na antenie. Mówię oczywiście, że tak i tak też uczyniłem. I niniejszym również potwierdzam, że to jest naprawdę jedna z niewielu stacji w Polsce, gdzie ten język jest czysty, piękny. I za to panom dziękuję. Pięknie dziękuję.
My też dziękujemy. Miło to słyszeć. Narracja bardzo denerwujące słowo. Dodam, że ono króluje w polskich mediach i jakby to powiedzieć wśród polityków i niektórych naukowców od 20-30 lat. To nie jest modne słowo od kilku lat. I powtórzę to, co zawsze mówi profesor Miodek. Język to jest stara klawiatura, a nie jeden klawisz. Jak ciągle uderzamy w ten sam klawisz, narracja, taka narracja, było, uwaga. No właśnie.
Jeszcze parę lat temu było słynne sine qua non, wszyscy sine qua non i potem tradacja. O Boże, gdzie się nie... jeden człowiek to ruszył, to...
Warunek sine qua non czegoś tam, tak.
No właśnie, jest popularne,
moda, maniera.
Jako anglista chciałem tłumacz angielskiego też jedną rzecz podkreślić. Bardzo mi irytuje wszechobecne słowo album. Kiedyś to się mówiło płyta, a teraz album. To jest kalka, typowa kalka translatorska z języka angielskiego.
Tak.
To jest płyta. No, album to jest do zdjęć, albo album o Wrocławiu, o Krakowie z pięknymi zdjęciami.
Tak jak nie mówi się film, tylko obraz. Obraz. Ten sam typ.
Panie profesorze, okej, ale to ja nie że bronię tego, ale szukamy różnych alternatyw. Jeżeli nadużywamy tego, to dlaczegożby nie użyć?
Film,
rozmawiamy o filmie, no to właśnie.
Monotonię stylistyczną wtrącamy od czasu do czasu obraz. Ale jeżeli obraz wypiera formę podstawową film i pojawia się w każdym zdaniu obraz znanego reżysera, a potem dzieło, to pojawia się pewien problem uderzenia ciągle w ten sam klawisz.
Hiszpanie mają fajnie, mają pelikula. Takie ładne słowo. Lepiej brzmi niż obraz.
Zgadza się.
Proszę państwa,
Dziękujemy
panu bardzo serdecznie. Do usłyszenia. No cóż, będziemy kończyć, chyba że pan Damian ma bardzo krótkie pytanie, to jeszcze zdąży.
Ja tak chciałbym zaznaczyć, ostatnio modno od 3 lat wyjść ze swojej strefy komfortu. Mnie to już irytuje. Chciałbym, żeby coś tak rozwinąć troszeczkę o tym, albo zamiennik jakiś fajny.
To jak ktoś naruszy czyjąś strefę komfortu, to potem trzeba jakoś z tej strefy komfortu wyjść, albo dyskomfortu.
To jest ciekawe,
tak dalej.
Jak wejść do swojej strefy komfortu. Tak. Którędy.
No po prostu zamknąć się w sobie. Bardzo dobry przykład, panie Damianie, pewnej maniery i pewnej takiej bezmyślności, wręcz nawet głupoty językowej.
Mamy jeszcze półtorej minuty, to chyba już do serwisu, przepraszam.
Podsumujemy dyskusję.
Tak, podsumujemy. Pani Aniu, to też krótkie pytanie poprosimy.
Tak, ja właśnie patrzę, że za oknem deszcz pada, a często mnie drażni, jak zapowiadane jest, że będzie śnieżyć. Dlaczego nikt nie mówi deszczy, tylko śnieżyć? No, śnieg pada, tak jak deszcz pada. Jeżeli mogę poprosić o jakąś krótką...
Czyli jest opad, jakby powiedzieli nastawieni urzędniczo niektórzy.
Dlaczego się nie deszczy, a śnieży?
Dlaczego się nie deszczy? To jest takie pytanie, dlatego że się nie deszczy. Chociaż jest takie gwarowe określenie, na szy się zaczyna i oznacza ono padanie deszczu. Że,
takie są odwieczne prawa natury,
teguje, ale to jest brzydkie słowo. Nie będę mówił. Deszczyć się nie upowszechniło między innymi dlatego, że było inne słowo na szy oznaczające deszczenie.
Ja użyję teraz określenia zajawka, bo też jest bardzo popularne. Prawda?
Tak, ale ono ma co najmniej kilkadziesiąt lat.
Bo w radiowym takim slangu słowo zajawka zupełnie inaczej, co innego znaczy niż w tym takim powszechnym. Bo na przykład w naszym radiowym języku zajawka to jest to, co ja zapowiadam, że będzie za chwilę. Tak. I właśnie to zrobię. Za chwilę Wojciech Bernat po wiadomościach, a my proszę państwa kończymy. To była zajawka. Profesor Jarosław Liberek, UAM. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję wszystkim za interesującą rozmowę.
Musimy kończyć, bo już serwis 13. Do usłyszenia.